przy wyższym stężeniu następuje zakrzywienie, bo te cząsteczki, kiedy one są w kompleksach barwnych już, tam może nastąpić jakieś przesłanianie i tym podobne. W związku z tym nie jesteśmy w stanie tej krzywej mieć, nazwijmy to, wyprostowanej do samego końca. Zawsze to przegięcie i potem właśnie jakieś takie odchylenie od prostej następuje. Czyli w niższych stężeniach krzywa będzie w rzeczywistości prostą.
W mechanice też jest coś podobnego. Prawo Hooka to się nazywa, do tego miejsca, a potem dopiero zaczyna się zrywać materiał.
Prawdopodobnie kiedyś tego też się uczyłem, ale to już dawne czasy, nie pamiętam. I dlatego właśnie studenci też mogą być lekko zdziwieni, że my to nazywamy krzywą, a w rzeczywistości widzą tylko ten kawałek, który jest właśnie prostą. Ale to im bardzo pomaga, bo to są niższe stężenia. Wtedy wiemy, że na pewno jeśli dobrze wszystko zrobili, mogą po prostu od linijki odrysować, połączyć punkty i wtedy wszystko powinno być ok.
To, co Państwo słyszeli, to początek pięknego wykładu, który profesor Jakub Fichna w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi proponuje studentom, ale tak naprawdę przyszedłem zapytać o badania naukowe, które pan profesor prowadzi.
Zajmujemy się przewodem pokarmowym. To jest temat, który uznajemy za najciekawszy i jednocześnie najbardziej wdzięczny, ponieważ tam jest sporo receptorów, sporo białych, sporo cząsteczek, które możemy obserwować, możemy spoglądać, czy to są możliwe cele dla przyszłych leków. Możemy właśnie na ich podstawie opracowywać te nowe leki. Dlatego też układ pokarmowy, który przez wielu jest traktowany jako jakiś tam znajdujący się gdzieś tam w środku w naszym brzuchu, może nie pełniący aż takiej ważnej roli. My widzimy, że jednak to jest zdecydowanie ważna część naszego organizmu.
No na pewno jest ważna, no bo gdyby nie układ pokarmowy, to w ogóle nie powstałyby wyższe formy życia, no bo tak naprawdę składamy się z przewodu pokarmowego i wszystkiego, co go otacza.
To jest prawda oczywiście, tym bardziej, że no jednak dieta, wszystko to, co przyjmujemy, buduje nasz organizm potem, a jednocześnie układ pokarmowy chroni nasz organizm przed tym, co wchłaniamy, a co nie jest dla niego korzystne, przed chociażby bakteriami czy toksynami. Układ pokarmowy musi się ich pozbyć, zwalczyć też pewne infekcje, dlatego też no, pełni naprawdę wiele funkcji. To nie jest tylko taka zwykła, prosta rura, jak ja to mówię. To jest bardzo skomplikowany mechanizm, skomplikowane połączenia.
To jest mechanizm, który jest nie tylko skomplikowany, ale jest w różny sposób skomplikowany w różnych odcinkach nawet.
Tak, chociażby dlatego, że w różnych odcinkach mamy różne hormony, które przyspieszają chociażby motorykę przewodu pokarmowego, czy wpływają na to, jak trawimy składniki odżywcze. Pamiętajmy też, że chociażby u dzieci, u noworodków, przewód pokarmowy zupełnie inaczej zachowuje się niż u człowieka dorosłego. Pewne mechanizmy, pewne hormony, pewne białka nie są jeszcze wytworzone. Nasz organizm nie jest przystosowany do wchłaniania, przyjmowania składników odżywczych z takiej, nazwijmy to, pełnoprawnej diety. Dlatego też noworodki, które wiadomo, dla nich podstawowym pokarmem jest mleko matki, czy mleko, zupełnie inaczej trawią. One muszą inaczej strawić tłuszcze, inaczej strawić białka, czy cukry, które znajdują się właśnie w tym mleku.
Ja może podczas tej rozmowy już zapowiem, że mam obiecane spotkanie z przyjaciółmi pana profesora, którzy na przykład opowiedzą o tłuszczach, o których przed chwilą wspomnieliśmy, i o ich wpływie na przewód pokarmowy i w rozwój chorób nowotworowych.
Tak, to prawda. Ostatnio sporo mówi się o cukrach. My wszyscy wiemy, że cukry, fachowo nazywane węglowodanami, mogą niekorzystnie wpływać na przewód pokarmowy. Oczywiście nie tylko wiąże się to z rozwojem otyłości, z cukrzycą, ale też z tym, jak funkcjonuje sam przewód pokarmowy, jego ściany. Natomiast my idziemy troszkę w innym kierunku. My stwierdzamy, że oprócz węglowodanów, oprócz białek, także tłuszcze mogą wpływać na to, jak nasz układ pokarmowy funkcjonuje. To, czy będziemy jedli tłuszcze nasycone czy nienasycone chociażby, może spowodować, że będziemy odczuwać ból, albo nie będziemy tego bólu odczuwać. Będziemy mieć albo zaparcia, albo biegunki. To może oczywiście się przekształcić, czy też może wpłynąć na to, jak będzie się rozwijała, jaki będzie skład miała flora jelitowa. Flora jelitowa chociażby może wpłynąć potem na podtrzymanie stanu zapalnego, który może się przekształcić w choroby nowotworowe.
Dietetycy zajmują się tym, jak żywić ludzi, ale wy nie jesteście dietetykami, wy jesteście medykami.
Jesteśmy medykami, farmakologami, gastroenterologami, ale dlatego też proponujemy, nazwijmy to, taki trójkąt, taką triadę współpracy. Takim klasycznym, nazwijmy to, modelem współpracy jest współpraca pomiędzy lekarzem a pacjentem. Natomiast my proponujemy dołączyć właśnie do tej takiej dwustronnej współpracy jeszcze dietetyków. Sam gastroenterolog jest bardzo ważny oczywiście jako profesja, jako lekarz, który może załagodzić stany zapalne, może wykryć początki rozwijającej się choroby nowotworowej, ale to, żeby wyleczyć taki przewód pokarmowy, to nie tylko kwestia leków, to także prawidłowego odżywiania, zarówno jakościowego, jak i ilościowego. Nie tylko ilość kalorii, jaką przyjmujemy, ale to, czy będziemy równoważyć tłuszcze nasycone, nienasycone, czy będziemy przyjmować odpowiednie białka i tym podobne.
A o tym wszystkim bardzo ciekawie mówił i mam nadzieję, że jeszcze w Radiu Łódź i w Szkiełku i Oku pojawi się profesor Jakub Fichna z Uniwersytetu Medycznego, z katedry.
To jest Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Zakład Biochemii.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.